dzisiejszej audycji powiemy o projektach realizowanych na Uniwersytecie Zielonogórskim, które pomagają osobom niepełnosprawnym, a także chorym. Studenci Wydziału Mechanicznego skonstruowali prototypowy handbike, który umożliwia osobie niepełnosprawnej jazdę na rowerze w trudnych warunkach. Wszystko to, między innymi, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom zastosowanym w trójkołowcu. Powiemy również o informatorze onkologicznym, który napisali i wydali studenci medycyny. Zajrzymy także do Centrum Symulacji Medycznej, gdzie kształcą się przyszli lekarze. To miejsce, które wkrótce wzbogaci się o nowoczesny sprzęt. Uczelnia chce zakupić m.in. interaktywny stół anatomiczny. Karolina Kamińska, zapraszam.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Studenci Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprojektowali i wykonali rower trójkołowy dla osoby niepełnosprawnej. Handbike umożliwia jazdę wyczynową po drodze utwardzonej, jak i w terenie. Dodatkowo ma zamontowane innowacyjne amortyzatory, które poprawiają komfort jazdy, ale także bezpieczeństwo. Opiekunem grupy studentów i pomysłodawcą jest magister inżynier Zdzisław Wałęga z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Jest to rower trójkołowy handbike, typu handbike, który nam umożliwia jazdę i w terenie, czyli rekreacyjnie, i po drodze. Co tu jest innowacyjnego? Jest bardzo innowacyjnego. Układ tylnego zawieszenia. Zaprojektowałem i w części przeniosłem to, co jest w samochodach osobowych, przeniosłem na ten rower. Były jazdy próbne wykonywane w tamtym tygodniu i bardzo pozytywne oceny zostały wystawione. Jest to jedyny w rodzaju z tego względu, że bardzo szybko uzyskałem patent na to. Resztę roweru też zostały wnioski patentowe wysłane, są w trakcie realizacji, ale zaznaczam, że to jest trzeci etap dopiero. Podzielony ten rower jest na 4 etapy. Pierwszy etap to było projektowanie, później robienie ze stali, teraz jest z aluminium, a czwarty etap finalny przez inkubator innowacyjności 4.0 finansowany będzie na wiosnę, gdzie bardzo serdecznie zapraszam.
A gdzie pojawił się ten impuls, żeby właśnie w takim kierunku pójść? Do Państwa zgłosiły się osoby niepełnosprawne. Czy to pan zaobserwował taką potrzebę, żeby takie urządzenie powstało?
Nie jest to pierwszy mój projekt dla osób niepełnosprawnych. W 2014 roku zaprojektowałem wózek inwalidzki i po prostu ja inaczej patrzę na to. Spostrzegam ludzi wszystkich na równo, jednakowo. Każdy powinien mieć prawo do wszystkiego tak samo, ale tu, że tak powiem, takim impulsem do tego była pani dyrektor Instytutu, pani profesor Justyna Patanas. Kiedyś przy rozmowie przy kawie zapytałam jej się, czy coś takiego by mnie nie interesowało. Spotkaliśmy się z panem Markiem, podjąłem decyzję, okej, będę robił to. I zrobiłem.
Co ta nowa konstrukcja daje?
Bardziej komfortową jazdę. Ogólnie rzecz biorąc, bardziej komfortową. Jest większa przyczepność tego roweru. Tak jak w samochodzie jeździmy, każdy patrzy, żeby był przyczepność. Jest tu większa przyczepność. Bardzo dobry ma promień skrętu. Bałem się bardzo opinii osoby niepełnosprawnej i z uśmiechem przyjąłem to, co mi powiedział i jestem bardzo, bardzo dumny, zadowolony i przede wszystkim też z moich studentów z koła naukowego, gdzie bardzo wdzięczny im jestem, bo dużo serca, czasu też włożyli w ten projekt.
Mateusz Tyliszczak, przewodniczący Akademickiego Związku Motorowerowego, mówi, że handbike testowano w różnych warunkach. Jak dodaje, w tym projekcie uczestniczył praktycznie od początku.
Można by powiedzieć, że jestem w tym projekcie od samego początku, odkąd rozpocząłem studia. Pan Zdzisław zachęcił nas do udziału w Akademickim Związku Motorowym. Zapisałem się. To był pierwszy projekt, w którym wziąłem udział jako młody student, można by powiedzieć, bez żadnego doświadczenia. Zrobiliśmy projekt, tak, jako chęć czegoś, zrobienia więcej na studiach niż tylko i wyłącznie takiej standardowej nauki uczelnianej. Pojechaliśmy z projektem do Katowic, zajęliśmy trzecie miejsce, co było dla nas wielkim wyzwaniem, trema, stres. Byliśmy bardzo mile zaskoczeni, trzecie miejsce zajęliśmy, później to nas pchnęło dalej, żeby ten projekt
wdrożyć w życie.
Tak, wdrożyć w życie. I pomalutku, powoli, na błędach, głównie na błędach, bo my się uczymy właśnie. Coraz to lepiej dopracowaliśmy go do takiego stanu, że jest naprawdę, można by powiedzieć, że perfekcyjny.
Z jednej strony dało wam to taki impuls do działania, ale z drugiej strony takim ważnym czynnikiem było też to, że wasz projekt po prostu jest społecznie użyteczny, że będą z niego korzystać ludzie.
Tak, jak najbardziej. I co nas jeszcze bardziej tutaj uszczęśliwia, to to, że zrobiliśmy coś, czego jeszcze nigdy nie było wcześniej. Pierwszy raz takie coś powstało i nie było tego wcześniej.
Ale musieliście także wdrożyć się w ten świat osób niepełnosprawnych, zupełnie zmienić myślenie, prawda, i postrzeganie tego sportu.
Tak, tak. Ja jako osobna pełnosprawna, testująca ten rower, bo ja na nim jeździłem, można by powiedzieć, że dla mnie był delikatnie niewygodny, ponieważ braliśmy wymiary z pana Marka, który jest osobną właśnie niepełnosprawną i dla mnie było parę mankamentów, które dla mnie były niewygodne, a finalnie przy testach się okazało, że to jest rewelacja. Na przykład promień skrętu tego roweru, jak pan Marek podkreślił, jest najlepszy, jaki kiedykolwiek miał w tego typu rowerach, a pan Marek już parę ładnych lat ma doświadczenie z tego typu konstrukcjami.
Jakie tereny jest w stanie pokonać ten rower? Testowaliście go w takich skrajnych warunkach?
Nie tylko na parkingu, nie tylko na szosie, ale też zjeżdżaliśmy w teren po nierównościach, po wybojach, po dziurach, w różnych prędkościach, z maksymalnymi prędkościami. Czy rower się wywróci, jak się zachowuje na zakrętach, i byliśmy bardzo mile zaskoczeni. Pan Marek też podkreślił, że tutaj nie ma możliwości wywrotki właśnie przez zastosowanie wielowahaczowego zawieszenia.
No właśnie, tutaj w przypadku osób, które na przykład nie mają jednej nogi albo mają kończyny sparaliżowane, to bezpieczeństwo jest bardzo ważne.
Tak, tak, ponieważ wyczucie środka ciężkości oraz siły tego przeciążenia nie jest do końca takie łatwe do określenia, ponieważ nie możemy też manipulować nogami. Nogi też mają własny ciężar, którym samoczynnie można by powiedzieć, że kierujemy, tak? A tutaj nie ma takiej możliwości, więc zastosowanie tego wielowahaczowego zawieszenia daje bardzo dużo, ponieważ ustabilnia bardzo osobę na tym właśnie pojeździe.
Zielonogórzanin Marek Stachowski jest niepełnosprawny. Od kilku lat jeździ na handbajku w sportowej wersji. Startuje m.in. w Mistrzostwach Polski w parakolarstwie.
Jestem aktywny społecznie, zawodowo i sportowo też.
A sportowo to konkretnie?
Sportowo, tak. To jest właśnie handbajk. To jest rower trójkołowy, tak? Bo w moim przypadku mogę jeździć tylko na takim rowerze. Kiedyś, jak jeszcze byłem zdrowy, byłem wielkim zwolennikiem, amatorem, pasjonatem jazdy rowerem. Po chorobie przesiadłem się na coś takiego. Doszedłem do takiego stopnia, że w tym roku startowałem w Mistrzostwach Polski w parakolarstwie.
Gdybyśmy mogli porównać te wehikuły, z których korzystał pan do tej pory, a ten, który zobaczyliśmy dzisiaj, to tak jakby trochę przesiąść się z malucha na Mercedesa?
To jest inny gatunek tych rowerów. Miałem do tej pory do czynienia z rowerami takimi, no powiedzmy, wyścigowymi ścigaczami, o tak bym to określił, tak? Gdzie pozycja jazdy jest pozioma, leżąca. I to są typowe rowery do ścigania, do pobijania rekordów prędkości. A ten jest rowerem rekreacyjnym dla każdego niepełnosprawnego, który porusza się na wózku, powiedzmy, i na tym wózku może jeździć tylko po chodniku, po ścieżce tam gdzieś rowerowej, czy ulicą przejechać, ale już na jakimś podłożu nierównym, sypkim, gruzowatym wózkiem trudno pojechać, ale też i trudno się jakoś ciekawie przemieszczać, bo te prędkości są tam znikome, tak? A tu przesiada się na taki pojazd, można to też nazwać wózkiem inwalidzkim, tak? Na taki wózek i jeździ sobie turystycznie, tak jak zwykłym rowerem może jeździć, dojechać do lasu, a ten jest właśnie jeszcze lepszy od tych wszystkich innych typowo rekreacyjnych, gdzie pozycja jest taka nie leżąca, tylko typowo siedząca, tak jak tutaj, jak widać. Przez te właśnie różne rozwiązania innowacyjne, typu tylne zawieszenie wielowahaczowe, przez duży promień skrętu. No, koła widzimy, jakie są zastosowane, typowo takie szutrowe, że tak powiem, tak?
Jest przede wszystkim też stabilniejszy i bezpieczniejszy.
Stabilny i bezpieczny, tak. Na zakrętach i na nierównościach, tak, gdzie normalny taki handbike ze sztywnym zawieszeniem z tyłu na pochyłej drodze, jak mówiłem wcześniej, przechyla się, można się przechylić do pewnego momentu i zaliczyć wywrotkę, tak? A w tym jest ta sytuacja, że przez te niezależne zawieszenie, no tak jak w aucie, tak? Lewe koło jest dociskane przy skręcie, a prawe nie unosi się do góry, tylko przez wahacz jest dociskane do podłoża. Nie?
To co teraz? Jakie wyprawy tym rowerem?
No to nie wiem jeszcze, muszę gdzieś w las wjechać i sprawdzić. Jak...
Czeka pan na ten
tylko...
moment?
Tak, no bardzo. Na razie tylko tutaj gdzieś po parkingach na równych powierzchniach. Też spróbować, jak on szybko potrafi jechać, jaką prędkość można rozwinąć, tak? Spokojnie można próbować, bo te hamulce, które tu są zastosowane, dwa aż, i hydrauliczne, i tarczowe, to zatrzymuje się dosłownie, tak jak mówiłem, moment.
Czyli jest to ciekawość, jest ta adrenalina,
może
wydarzyć.
W moim przypadku, gdzie to jest moja pasja od paru lat, już jeżdżenie handbajkami, jak mówiłem wcześniej, startowanie nawet w zawodach ogólnopolskich.
To jakie wyzwania sportowe przed panem?
Kolejne Mistrzostwa Polski, jakieś zawody organizowane w różnych miastach przez różne kluby.
Jest jakiś cel przed sobą postawiony? Złamanie jakiegoś czasu, wyniku, miejsca?
To tak, dogonić Rafała Wilka, polski paraolimpijczyk, mistrz świata, mistrz olimpijski, w jeździe na handbajku właśnie, tak? No w tym roku właśnie po raz pierwszy miałem okazję startować z nim w jednej kategorii.
Jaki on ma czas, a jaki ma pan?
9 pozycji na dzień dzisiejszy dzieli mnie od niego, także jest nad czym pracować. 1/3 tych moich zdolności, które mam, muszę jeszcze dołożyć, żeby się tam z nim zrównać.
To czego mogę życzyć?
Paraolimpiady.
Do tego życzę, dziękuję bardzo. Justyna Patalas-Maliszewska, dyrektor Instytutu Inżynierii Mechanicznej na Zielonogórskiej Uczelni, mówi krótko: prototyp to powód do dumy. Można powiedzieć, że dzisiaj serce rośnie, patrząc na efekty pracy studentów.
Duma, radość, serce, osiągnięcia, niesamowite. Wielka radość, wielka duma, nadzieja, że to młode pokolenie pod kierownictwem pracowników Instytutu Inżynierii Mechanicznej, tutaj pana Zdzisława Wałęgi, to jest niesamowity efekt ciężkiej, ale rzetelnej i ciągłej pracy.
Wieloletniej pracy, to trzeba podkreślić, bo takie projekty nie rodzą się w kilka miesięcy.
Absolutnie, to jest ponad 3-letnia praca w trudnych warunkach. Jak wiemy wszyscy, pandemia, również przechodzili, pracowali w swoim wolnym czasie, chcieli rozwijać swoje pasje i realizować te działania.
Czyli co jest taką największą siłą? Wiara w realizację takich projektów i wiara w ludzi, których się ma wokół?
Tak, w kompetencje, umiejętności, w młodych ludzi, że to zaangażowanie, ta pasja, ona jednak jest ciągle i może przynieść bardzo dobre rezultaty.
Najważniejszym elementem jest bez wątpienia to, że to jest projekt użyteczny przede wszystkim, czyli to nie jest projekt, który miałby sobie postać i na który popatrzymy, ale który będzie służył ludziom.
Tak, i takie projekty u nas się robi, można tak naprawdę zobaczyć efekty tych prac. To jest jeden z kolejnych projektów, które są realizowane, czy dla konkretnej liczby osób, czy grupy osób, społeczeństwa, czy dla przemysłu. My takie właśnie prace, które mają zastosowanie w praktyce, realizujemy.
A jakie jeszcze projekty udało się zrealizować do tej pory, z których pani jest taka dumna?
Jeżeli weźmiemy dalej pod uwagę tutaj koło naukowe, które dzisiaj jest takim głównym aktorem na naszej scenie, no to oczywiście pionizujący wózek dla osób niepełnosprawnych, to również było wydarzenie dość duże, solidne, gdzie również osoba zaangażowana dostała no po prostu wsparcie dla dalszych działań.
Ktoś mnie pokochał, świat nagle zawirował, bo ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Bezchmurne niebo znów mam nad głową, bo ktoś pokochał mnie. Ktoś mnie pokochał, niech wszyscy ludzie wiedzą to. Ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Ktoś mnie pokochał, ze snu mnie zbudził ktoś, kto pokochał mnie. Lampa nad progiem, krzesło i drzwi. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Woda i ogień powtarza wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Pukajcie za mną w niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę, dwie. Pukajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. Pokochał. Woda i ogień powtarza wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Pukajcie ze mną w niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę, dwie. Pukajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie.
Agnieszka Żeromska-Michniewicz, dzień dobry, witam serdecznie. Za nami inauguracja roku akademickiego. No i można powiedzieć, że centrum ruszyło także pełną parą w tym roku.
Dzień dobry, witam. Tak, zgadza się, od tego roku akademickiego już teraz też kierunek lekarski ze wszystkimi zajęciami rusza w Centrum Symulacji Medycznej, również ratownictwo medyczne, także pełne ręce roboty i dużo takich fajnych, nowych zmian, które wniosą na pewno lepszą efektywność i jakość kształcenia.
Co to oznacza w praktyce dla studentów?
W praktyce to przede wszystkim czas, minimum 5% zajęć z każdego przedmiotu klinicznego w Centrum Symulacji Medycznej i tak staramy się to wszystko dopasować, żeby każdy student kierunku lekarskiego minimum 300 godzin w swojej karierze na studiach na poziomie przeddyplomowym przez centrum zrealizował, ale również mamy możliwość wprowadzenia też kierunku ratownictwo medyczne do sal po zakończonych zajęciach dla kierunku lekarskiego do Centrum Symulacji, także też przygotowujemy tutaj i scenariusze, tą bazę scenariuszy i też tą całą infrastrukturę dla nich i myślę, że to fajnie wpłynie na efektywność i jakość kształcenia również na tym kierunku. Także dodatkowym elementem będzie, to już pewnie za chwilę powiem, nowa sala wirtualnej rzeczywistości, która też usprawni pewne kształcenie również na odległość, po części, ponieważ i tak na kierunkach medycznych zajęcia się odbywają stacjonarnie, natomiast w przypadku, gdy będzie taka konieczność, to będziemy mieli rozwiązanie też awaryjne.
Ratownictwo medyczne jest dość młodym kierunkiem, ale tutaj otwiera się przed nimi spora szansa, spora furtka, ponieważ te zajęcia, podobnie jak lekarze, będą mogli mieć w praktyce, czego do tej pory brakowało.
Tak, zdecydowanie. No to jest bardzo młody kierunek, dużo rzeczy było jeszcze nieuformowanych, natomiast zaczynamy tutaj również dla stacjonarnych i niestacjonarnych studentów w Centrum Symulacji Medycznej. Mamy dla nich przestrzeń ambulansu, salę zaawansowanych czynności ratunkowych, no i szereg sal takich seminaryjnych, które też po części są ćwiczeniowe, po części są takie prebriefingowe i debriefingowe, czyli takie, które służą i przygotowaniu, i omówieniu zdarzenia symulacyjnego w centrum.
Co jest ważne, każda z tych przestrzeni, o której pani wspomina, jest odzwierciedleniem jeden do jednego tych warunków, które możemy spotkać w szpitalu albo też na szpitalnym oddziale ratunkowym.
Tak, zgadza się. Tutaj taka jest też idea tworzenia centrum, żeby odwzorować jak najbardziej zbliżone warunki kliniczne. Także mamy symulator ambulansu, mamy wyposażony zgodnie z wytycznymi normy dla ambulansów typu C. Także tutaj, jeżeli chodzi również o szpitalny oddział ratunkowy, salę operacyjną, salę intensywnej terapii czy salę porodową, one wszystkie są wyposażone w skali takiej 1:1. Oczywiście są pewne ograniczenia z tytułu tego, że mamy sztucznych pacjentów, ale dzięki temu możemy realizować bezpiecznie wielokrotnie różne scenariusze i procedury, tak żeby się nauczyć techniki wykonywania danych procedur medycznych.
Ale co najważniejsze, te fantomy tak naprawdę mogą odbierać wszystkie bodźce. Możemy w pełni kontrolować to, co dzieje się na takiej sali, w jaki sposób reagują i studenci, w jaki sposób zareagowałby nasz pacjent, gdybyśmy rzeczywiście mieli w realnych warunkach taką procedurę odtworzyć.
Tak, zgadza się. Tutaj tylko poprawię, bo fantomy to są bardziej proste trenażery, takie do pojedynczych procedur, bądź kilku procedur, ale nie mają odwzorowanej fizjologii, natomiast to, o czym mówimy, o tym sztucznym pacjencie, to jest już symulator wysokiej wierności. Wysoka wierność odnosi się do tego, że on reaguje w czasie rzeczywistym na zadane procedury, które wykonuje student w czasie scenariusza. I tak, też jest możliwość i podkładania głosu, jak i również biblioteka dźwięków, która jest wpisana w danego symulatora, więc też reakcje takie typowo interpersonalne wchodzą tutaj w rachubę, jeżeli chodzi o realizację scenariusza, co jest niezmiernie ważne przy realizacji różnych procedur medycznych, bo to też wpływa na to, że popełniane są pewne błędy, jeżeli komunikacja nie przebiega sprawnie w zespole, więc na to też staramy się stawiać nacisk w naszych scenariuszach. Przeplatamy to razem z tymi scenariuszami typowo dotyczącymi procedur medycznych i myślę, że to z wielkim efektem tak naprawdę mogliśmy zaobserwować w pierwszym semestrze tych takich pierwszych zajęć z medycyny ratunkowej, gdzie studenci szóstego roku kierunku lekarskiego pokazali progres od pierwszych do czwartych zajęć, które mieli w Centrum Symulacji, mimo że krótko było widać, że wypracowali pewien schemat komunikacji zespołu interdyscyplinarnego w trakcie scenariusza. I to było świetne obserwowanie tego, że ta efektywność jest ogromna. Dodatkowym atutem będzie pacjent standaryzowany, z którym ruszamy od przyszłego semestru letniego, czyli aktorów, którzy będą odgrywali nam rolę scenariuszy.
Tutaj można przyrównać trochę edukację studentów medycyny do kolejnych szczebli gry komputerowej. Jeżeli tego pierwszego etapu się edukacji nie przejdzie, to niestety nie można przystąpić na przykład do kolejnych procedur i tutaj jest to bardzo mocno widoczne.
Tak, zgadza się. Będziemy właśnie niedługo wyposażeni w pracownię w taką wirtualnej rzeczywistości. Udało nam się przekwalifikować część środków, które nie zostały wykorzystane w pierwszej turze. Ministerstwo nam wyraziło zgodę na zakup takiego typu sprzętu i będą to scenariusze wirtualne, gdzie już na bazie licencji na komputery będą dydaktycy wysyłali pewne procedury z danego obszaru medycyny do zaliczenia przez studenta i to będzie taką furtką do tego, żeby wejść już na scenariusz symulacyjny w centrum, dlatego że student tak naprawdę musi się najpierw przygotować dokładnie z tej wiedzy teoretycznej z danego obszaru. Oczywiście tą informację otrzymuje od dydaktyka na dużo, dużo wcześniej, zanim przyjdzie w ogóle do centrum, zanim do tego prebriefingu przystąpi, także wszystko jest oczywiście przekazywane studentom.
Czyli tam pojawią się na przykład filmy, pewne zadania, pewne testy, które trzeba rozwiązać?
Tak, zgadza się. Formę testów już przyjęliśmy w pierwszej części, natomiast teraz jak będziemy mieli to nowe narzędzie w postaci takiego stołu i anatomicznego i również do scenariuszy, wirtualnych scenariuszy symulacyjnych, będziemy mogli to wykorzystać jako właśnie taką metodę prebriefingu, czyli otwarcia tej furtki do wejścia do centrum symulacji i zrealizowania danego scenariusza w danym przedmiocie. Także tutaj będą musieli to zaliczyć w formie właśnie wirtualnej dane procedury, które będą w danym wirtualnym scenariuszu zadane przez dydaktyka.
To jest też swego rodzaju furtka właśnie w czasie pandemii. Jeżeli by zaistniała taka sytuacja, że studenci musieliby się edukować online, to już nie są takie klasyczne spotkania poprzez komputer ze swoim wykładowcą, ale te zadania będą również interaktywne.
Tak, zgadza się. Tutaj staramy się zabezpieczyć w taki sposób. Natomiast dla kierunków medycznych pandemia i taki lockdown jest ogromnym utrudnieniem, dlatego że te wszystkie umiejętności medyczne trzeba przepraktykować i tak naprawdę nie da rady tego całkowicie zrobić online. Natomiast jest to pewna w jakimś procencie rozwiązanie interaktywne do tego, żeby posiąść wiedzę i pewną umiejętność, natomiast potem będziemy ewentualnie, to tak jak w przypadku pandemii robiliśmy, jeszcze w mniejszych grupach ćwiczyć. Staramy się zabezpieczyć też z każdej strony, tak żeby ta ciągłość kształcenia tych umiejętności praktycznych na kierunkach lekarskich była utrzymana.
A czym jest wspomniany stół? Do czego on będzie służył?
On będzie służył, on jakby ma swoje tutaj głównie dwie funkcje. Przede wszystkim jest stołem anatomicznym z licencjami Atlasu Anatomicznego, więc będzie tutaj również przedmiot z anatomii, który mamy na pierwszym roku i tutaj już jest z panią kierownik, profesor Ziółkowską katedrę akurat, która też i z panią dziekan omówione mamy już się nie mogą doczekać studenci tak naprawdę możliwości pracy na tym sprzęcie i tam będzie ten atlas anatomiczny taki w formie wirtualnej łącznie z licencjami, więc będą mogli sobie też w takiej formie ćwiczyć.
Czyli jakbyśmy mogli to opisać, to będzie po prostu rzutnik, studenci będą stali wokół i będą obserwowali w tym wirtualnym świecie, jak ten człowiek wygląda.
Tak, dokładnie i będą mogli poszczególne jego elementy składowe rozbierać w zależności od tego, jaki temat jest przerabiany przez prowadzącego. Ten stół ma formę taką, że jest albo w poziomie, albo w pionie, więc też prowadzący może na początku omówić to na sali dla tej małej grupy ćwiczeniowej, a potem każdy może podejść dookoła stołu. On jest dosyć duży, więc mogą sobie spokojnie na zasadzie dotyku też przećwiczyć pewne zadania i też dydaktyk może fajnie zadać zadania studentom do zrealizowania na nim.
Czyli odnoszę wrażenie, że troszeczkę odchodzimy od takich tradycyjnych eksponatów, które mieliśmy na przykład na zajęciach właśnie anatomii, gdzie mieliśmy plastikowy model anatomiczny przed sobą. Tutaj te zajęcia będą bardziej interaktywne, angażujące przede wszystkim przyszłego lekarza.
Tak, zdecydowanie tak. Ten w zasadzie stół anatomiczny, on będzie też służył dla innych kierunków medycznych, bo również dla pielęgniarstwa i dla ratownictwa medycznego, bo oni też w swoich sylabusach mają anatomię. Natomiast jeżeli chodzi o zastępowanie, tu bardziej ukrzyłabym uzupełnienie, dlatego że dotknięcie pewnej formy też i odwzorowanie skali 1:1 danego modelu anatomicznego też jest pomocne, natomiast na pewno to wzbogaci dodatkowo nabywanie tej umiejętności, jeżeli chodzi jak ten człowiek wygląda i można to zobaczyć wtedy w całości, tak? Całego człowieka, jak są ulokowane dane narządy, części ciała.
To kiedy możemy spodziewać się pierwszych zajęć?
Ja myślę, że w semestrze letnim, mam nadzieję. Wszystko zależy od tego, jak postępowania przetargowe, czy będą się przedłużały, czy nie. Natomiast mamy już wszystko gotowe. Za chwileczkę będziemy się ogłaszać z postępowaniem. Mam nadzieję, że uda nam się do końca roku. Zależy mi na rozliczeniu środków trwałych do końca tego roku. Natomiast ze względu na pandemię różne sytuacje się dzieją również na rynku, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że przyszły semestr letni jak najbardziej.
Wspomniała pani na początku, że każdy student ma szansę odbyć tutaj 300 godzin zajęć. A ilu studentów w sumie mówiąc kolokwialnie, przejdzie przez te mury i przez ten taki system edukacji zaproponowany przez państwa.
Ale to bym musiała zliczyć, bo tak naprawdę jak teraz wpuścimy jeszcze ratownictwo medyczne po zajęciach dla lekarskiego, no to tych studentów będzie więcej. Natomiast jeżeli chodzi o ten wymiar godzinowy dla kierunku lekarskiego, to jest te 300 godzin, to jest minimum. My możemy zwiększać i na niektórych przedmiotach już zwiększamy. Natomiast trzeba pamiętać, że to nie może być jeden przedmiot kosztem drugiego, bo każdy przedmiot taki typowo praktyczny musi być zrealizowany w centrum, w konkretnych salach. To są też pewne ograniczenia związane z projektem, natomiast one były tworzone z głową, także tutaj celowo ustaliliśmy, żeby wyglądało to w ten sposób. Teraz my na kierunku lekarskim na jednym roku mamy 120 studentów. Mamy szósty rok i to możemy łatwo sobie przemnożyć, że to jest cała ilość tych studentów będzie przechodziła przez centrum, przez cały tok studiów. Także te 300 godzin dotyczy jednego studenta przez cały okres jego studiów. Tak naprawdę to bym musiała zliczyć łącznie z ratownictwem medycznym i z pielęgniarstwem, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ilość studentów. No ruch jest duży, także będziemy niedługo, nam się będzie robiło ciasno, więc myślę, że trzeba będzie pomyśleć o rozbudowie.
To na koniec jeszcze myślę, że ważna informacja, o której szeroko mówiły nie tylko lubuskie media, ale także ogólnopolskie. Studenci medycyny, którzy ukończyli kształcenie, dali najlepiej w kraju. To też pokazuje, że ten system edukacji, taki też edukacji praktycznej się po prostu sprawdza.
Tak, zdecydowanie. Chociaż na pewno to jest ich duża praca i zaangażowanie. Jesteśmy szalenie dumni i bardzo zmotywowani jako tutaj w ogóle zespół na każdym poziomie administracyjnym, dydaktycznym do dalszej pracy. Myślę, że ten sukces bardzo był potrzebny tutaj dla nas i zarówno na uniwersytecie, jak i w regionie i tchnął w nas do jeszcze nowego ducha do tego, żeby jeszcze dalej rozwijać nasze tutaj infrastrukturę, żeby te umiejętności praktyczne jak najczęściej i jak najefektywniej były ćwiczone również w Centrum Symulacji Medycznej. Tak jest moje marzenie też, żeby było właśnie tak, żeby było pełno studentów w centrum i żeby to zawsze był problem, jak salę ulokować, bo to o to chodzi, żebyśmy byli potrzebni dla nich.
Dziękuję bardzo. Gościem Radia Zachód była Agnieszka Żeromska-Mikniewicz. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Sponsorami audycji są Autostrada Wielkopolska i Autostrada Eksploatacja. Infolinia A2 800 022 242.
A w Radiu Zachód czas na motowiadomości. Zacznijmy oczywiście od prognozy pogody dla kierowców. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami na drogach może być ślisko, przelotny deszcz. Temperatura minimalna do 5-6 stopni. Jutro również podobnie. Przelotny deszcz jak najbardziej możliwy. Temperatura maksymalna do 11 stopni Celsjusza na zachodzie kraju. Niebawem wyjazdy związane z Dniem Wszystkich Świętych. W trosce o bezpieczeństwo słuchaczy Radio Zachód i Radio Zielona Góra proponują bezpłatne sprawdzenie stanu ogumienia i wycieraczek, a także ciśnienia w kołach i zapasówkach. To dziś do 16 jeszcze. Zaprasza serwis ogumienia Gumar w Zielonej Górze przy ulicy Wyspiańskiego, a mówi Marek Włodarczyk.
1 listopada będziemy jechać, będziemy odwiedzać groby naszych bliskich, będziemy jechać dużym obciążeniem samochodów, 4 w 5 osób rodzinnie. Dlatego tydzień przed tym świętem proponujemy Państwu taką akcję. Każdy z kierowców, który do nas przyjedzie, oprócz bezpłatnej usługi, którą proponujemy, otrzyma również informatory zimowe, elementy odblaskowe dla pieszych. Wiemy dobrze o tym, że obowiązują nas, jak się poruszamy poza terenem zabudowanym, kamizelki czy elementy odblaskowe. Bądźmy również nie tylko poza terenem zabudowanym, ale również w mieście widoczni wieczorami. Mamy taką aurę, mamy taką porę roku. Taki element pozwoli kierowcy zauważyć nas z dalszej odległości.
A oprócz gratisowej usługi będą niespodzianki dla kierowców, drogowy informator zimowy, elementy odblaskowe, jak już wspomniał nasz rozmówca. Przydatne o tej porze pieszym. Zapraszamy z radiem zawsze bezpieczniej. WORDY, czyli Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Gorzowie i Zielonej Górze, prowadzą jeszcze cykliczne szkolenia adresowane do kierowców z punktami karnymi. Po takim szkoleniu można z konta odjąć maksymalnie 6 punktów. Najbliższe takie szkolenie w sobotę, 6 listopada w Zielonej Górze. Przypomnijmy jeszcze, na S3 między Zieloną Górą a Sulechowem przy wiadukcie na Stożne prowadzone są prace związane ze wzmocnieniem środkowej podpory wiaduktu. Jezdnię zawężono do jednego pasa ruchu, by zapewnić bezpieczeństwo pracującym drogowcom. Na pasie szybkim ograniczono prędkość. Prace i zarazem utrudnienia potrwają do końca przyszłego miesiąca.
Sponsorami audycji są Autostrada Wielkopolska i Autostrada Eksploatacja. Infolinia A2 800 022 242.
Studenci medycyny na Uniwersytecie Zielonogórskim przy pomocy jednego z lekarzy wspólnie stworzyli informator onkologiczny. Jest to broszura, która pozwoli Lubuszanom podjąć kroki w diagnozie i leczeniu chorób onkologicznych. W tym niegrubym zeszycie opisane jest kilka najbardziej popularnych nowotworów. Jednym z pomysłodawców tej inicjatywy był Jakub Szczepański z Koła Naukowego Medycyny Kosmicznej.
Ja powiem o kulisach powstania tego informatora, bo to się tak też nie wzięło znikąd. To jest bardzo wyjątkowa publikacja też pod takim względem, że jest bardzo sprecyzowana pod województwo lubuskie. I de facto kulisy były takie, że my, kiedy chodzimy właśnie na zajęcia kliniczne i nie tylko na oddziale onkologicznym, również na innych oddziałach, bo choroby nowotworowe są w zasadzie na każdym tej odcinku pracy medycznej, no to spotykaliśmy się z tym, że kiedy zbieraliśmy wywiad od pacjentów, bardzo często pojawiał się ten problem, że zgłaszali się niestety z chorobą onkologiczną zbyt późno. To znaczy przegapili pewne objawy, nie wiedzieli, że w takim przypadku należy pójść do lekarza, należy podjąć szybką diagnostykę. No i z tych wszystkich wywiadów ja, ludzie zaangażowani w Koło Naukowe Onkologii Klinicznej doszliśmy do takiego wspólnego wniosku, że brakuje właśnie tej edukacji onkologicznej. Ja zazwyczaj, jak mam gdzieś możliwość w mediach się wypowiedzieć, to mówię o tym, że no w szkole średniej się uczy o mszakach i paprotnikach. Ja tej wiedzy później już nie wykorzystałem, jak skończyłem szkołę i napisałem maturę. Natomiast ta wiedza onkologiczna de facto ratuje życie, a jej nie ma. Więc podjęliśmy taką misję w Kole Naukowym Onkologii Klinicznej poszerzania tej wiedzy właśnie lubuszan z zakresu onkologii i postanowiliśmy stworzyć, tak jak pan doktor powiedział, taki w zasadzie krótki, ale bardzo kompleksowy informator onkologiczny, który jest pod tym względem wyjątkowy, że jeżeli wejdziemy sobie w ten informator, zaczniemy go czytać i mamy nowotwór złośliwy oskrzela i płuca, to od razu widzimy, że na stronie 18 mamy informacje na temat diagnostyki i profilaktyki, czyli osoba, która przeczyta sobie o nowotworze płuca, później przejdzie sobie na stronę 18 i od razu dowie się, jaka jest ta diagnostyka i profilaktyka. I powiem więcej, ten rozdział drugi dotyczący diagnostyki i profilaktyki jest o tyle wyjątkowy, że dotyczy dokładnie województwa lubuskiego. To znaczy, jeżeli mamy nowotwór jelita grubego, to mamy informację, w województwie lubuskim kolonoskopię można wykonać w tych ośrodkach dwukropek i są wymienione ośrodki. Chodziło nam o to, żeby stworzyć taką publikację, która jak będzie czytana przez pacjentów, przez generalnie lubuszan, no to będzie kompleksowa. Nie tylko dowiedzą się, jakie czynniki ryzyka, jakie objawy, jak przebiega choroba, ale również będą wiedzieli, gdzie się zgłosić, bo o to nam chodziło, żeby skrócić jakby tą diagnostykę, że w momencie już pierwszych objawów od razu pacjent wie, gdzie ma się zgłosić, nie musi sam tego szukać, bo to też jest powiedzmy jakiegoś rodzaju może być wyzwanie, a dzięki temu informatorowi to wyzwanie jest powiedzmy zmniejszone, czyli dostajemy i dawkę wiedzy i to, gdzie się po prostu zgłosić, dlatego ona jest tak cenna. Ja też bardzo serdecznie dziękuję właśnie panu rektorowi, profesorowi Wojciechowi Strzyżewskiemu, ponieważ ten informator w tym momencie został wydrukowany w nakładzie 1000 sztuk. Podjęliśmy takie wyzwanie, że najpierw zostanie on rozdysponowany do wszystkich wydziałów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Każdy wydział dostanie przydzieloną część tych informatorów, żeby dać to pracownikom Uniwersytetu Zielonogórskiego. Później chcemy, żeby ten informator onkologiczny trafił do lubuskich szpitali. I w związku z tym będziemy podejmowali właśnie inicjatywę, rozmowy też z Urzędem Marszałkowskim w tej sprawie, żeby sfinansować druk tego informatora onkologicznego, ale nie w takim zakresie, żeby pacjent w poczekalni mógł tam go tylko przejrzeć. Ten informator musi być dostępny, ludzie muszą go móc zabrać do domu. I to jest prawdziwa wtedy edukacja onkologiczna, bo oni w domu mają czas, żeby to przeczytać, mają swoje rodziny. Oni też wtedy się z tym zapoznają. Te informatory muszą po prostu być w domach tutaj mieszkańców województwa lubuskiego i to jest też ten nasz kolejny cel. On oczywiście będzie musiał być naturalnie aktualizowany i też o nową wiedzę onkologiczną, ale też choćby o miejsca, w których będzie można robić tą diagnostykę, więc tutaj pod tym względem na pewno ta współpraca będzie dalsza.
Działania studentów od samego początku koordynował dr Marek Świec, ordynator oddziału onkologii w Szpitalu Uniwersyteckim.
Informator powstał z inicjatywy studentów. No, to wynikało z tego, że faktycznie było to po chyba pierwszych zajęciach klinicznych, które mieli na czwartym roku na onkologii. I tak jak było powiedziane, te wywiady z tymi pacjentami spowodowały, że to był taki impuls do tego, żeby to stworzyć. Dlatego, że jak rozmawiali na przykład z pacjentem, który ma zaawansowany nowotwór jelita grubego i zapytali go, czy miał robioną kolonoskopię, na co on powiedział, że nie miał. A dlaczego pan nie miał? A odpowiedział, bo nie wiedziałem. I właśnie to było takim impulsem i oni słyszeli często to nie wiedziałem. Więc stąd powstała taka inicjatywa, żeby stworzyć coś, co tak naprawdę jest taką pigułką wiedzy, żeby mogli mogli wiedzieć. Wiadomo, że ta osoba z tym nowotworem, która nie wykonała kolonoskopii, przekaże tą informację rodzinie, ale to zaledwie kilku osobom. A tu jest kwestia dotarcia do większej grupy osób z informacją bardzo ważną. Są proste odnośniki, jest miejsce, gdzie takie badanie należy wykonać. Współpraca wyglądała tak, że ja nadzorowałem poszczególne informacje o poszczególnych nowotworach, głównie drogą mailową i telefoniczną, tak? Natomiast tak jakby studenci sami wybrali, kto opisze który typ nowotworu. To nie są wszystkie nowotwory, tylko te takie, które występują najczęściej i na które mamy wpływ. Na przykład rak płuca, rak jelita grubego, rak szyjki macicy, rak trzonu macicy. Czyli te nowotwory, które są często i te, gdzie mamy jakieś objawy, na które musimy zwracać uwagę. Rzadkich nowotworów nie opisywaliśmy, bo to są sytuacje, na które tak naprawdę nie mamy wpływu specjalnie. Opisane są te, gdzie jest informacja dotycząca unikania tego nowotworu i wczesnego wykrycia. I to jest taki prosty schemat, na co należy zwrócić uwagę i co należy ewentualnie zrobić.
Marek Świec podkreśla, że taki informator pozwoli dotrzeć do potencjalnych pacjentów i ich rodzin, co może uratować ludzkie życie.
Tu jest opisanych kilka najważniejszych i najczęściej występujących nowotworów, które tak naprawdę mają bardzo istotną rolę i które niestety w dużym stopniu źle rokują. To jest taka wiedza, która tak naprawdę może uratować życie, ponieważ my przekazujemy informacje, które dają szansę na to, żeby uniknąć pewnych czynników ryzyka, które powodują, że mamy prawdopodobieństwo zachorowania, a też są w bardzo prosty sposób. Ważne jest, żeby pewne informacje przekazywać w prosty sposób. Są pewne zalecenia czy informacje o tym, jakie badania wykonać i na co zwrócić uwagę po to, żeby te nowotwory wykryć wcześniej. Niestety społecznie mamy cały czas epidemię chorób nowotworowych, a pandemia spowodowała, że zahamowana była diagnostyka i teraz mamy nawrót. Mamy falę osób, którzy zgłaszają się ze względu na to, że pojawiły się znowu możliwości diagnostyczne. Mamy więcej niestety osób z rozpoznanymi chorobami nowotworowymi. Jak ważne jest to, żeby te nowotwory wykryć wcześniej, jest to najbardziej istotny czynnik, który decyduje o tym, czy my danej osobie możemy pomóc. Także ten informator przedstawia proste informacje przekazane w bardzo taki, może nie ograniczony, ale w takiej pigułce, na które należy zwrócić uwagę i o czym każdy z województwie lubuskim powinien wiedzieć. Czyli kwestie kolonoskopii, mammografii przesiewowej, cytologii, no niestety nie palenia papierosów, nie picia alkoholu, diety, to wszystko w tym jest zawarte. I to nie jest gruba książka, to też jest bardzo istotne, bo wiadomo jak to jest, jeżeli ktoś zobaczy grubą książkę, to przeczyta pierwszą stronę i myśli, kiedy dojdzie do ostatniej. To na szczęście jest taka rzecz, która jest bardzo cienka. I naprawdę warto ten informator przeczytać. Uważam, że ta inicjatywa i to podejście tutaj studentów z koła, którzy zresztą brali aktywny udział we wszystkich akcjach dotyczących onkologii.
Barbara Literska, prorektor do spraw studenckich na Uniwersytecie Zielonogórskim, podkreśla, że tego typu działania wynikają z inicjatywy młodych. Ale nie byłoby możliwe, gdyby nie takie autorytety jak dr Świec.
Pobudzić młodych teraz do aktywności to jest wielka sztuka. Więc ja myślę, że to jest tak z jednej strony, może to wyjść od nich samych, od studentów, ale myślę, że taki przykład od mentora, czyli doktora Świeca, na pewno jest. Myślę, że ten przykład, który zobaczyli w praktyce, w działaniu, zainicjował ich do pewnych działań. Zresztą Kuba powiedział, dlaczego powstał ten informator. Natomiast tak generalizując, studenci mają olbrzymią moc. Uniwersytet daje im olbrzymie szanse, dlatego że wszyscy studenci uniwersytetu stanowią samorząd studencki, który, jak ja to powtarzam jak mantrę, sam się rządzi. A rządzi się za pośrednictwem parlamentu studenckiego. To jest ich przedstawicielstwo, które wybierają. I ja, jako prorektor do spraw studenckich, tylko nadzoruję pracę, ale są fundusze na to, żeby aktywność tą taką poza, o której wspominałam, poza dydaktyczną, a więc nie tylko, że oni przychodzą na zajęcia, studenci uczą się, zdobywają te dobre noty i przechodzą z semestru na semestr, ale jest to ten duży obszar działalności takiej prospołecznej, pronaukowej, czy takiej, która rozszerza ich działalność. I oni mają możliwości, w tym również finansowe, uczelnia ich wspiera w tym zakresie, są na to finanse, żeby wyjechać na konferencję, zorganizować jakiś event kulturalny, naukowy, prosić o koszty dofinansowania publikacji naukowej. Naprawdę możliwości jest wiele.
Karina Topczyłko, przewodnicząca Koła Naukowego Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, mówi, że po taki informator powinien sięgnąć każdy niezależnie od stanu zdrowia czy wieku.
To znaczy ja myślę, że przeczytanie tego informatora nie zajmie długo czasu. No to jest krótka broszura, to ma kilkanaście stron, więc myślę, czy siedząc, gotując obiad, mamy chwilkę przeczytać sobie jedną stronę, na przykład przed snem przeczytać sobie drugą stronę, no to nie zajmie nam dużo czasu. Czy jadąc autobusem, czekając w sklepie w kolejce, naprawdę no myślę, że jest to bardzo istotne, ponieważ z perspektywy studenta widzimy, że takim podstawowym pacjentom brakuje wiedzy profilaktycznej. Przede wszystkim profilaktyki i diagnostyki. Ludzie boją się chodzić do lekarzy. Zbyt późno się diagnozują niestety, a później my mamy węższe pole, że tak powiem, do zaoferowania, jeśli chodzi o leczenie, ponieważ no, pacjenta w zaawansowanym stadium trudno jest wyleczyć. Także zachęcam wszystkich do przeczytania tego informatora, ponieważ są tam zawarte naprawdę podstawowe informacje, które są napisane prostym językiem, nie medycznym, czyli takim zrozumiałym dla wszystkich.
Zofia Popielecka, Radio Zachód.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.